Dzień dobry. Dzisiaj w moim saloniku Piotr Czarnota, obecnie władca na Wawelu, ale wcale nie w sprawie Wawelu się spotykamy, tylko w sprawie kolei. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, cześć.
Powiedz coś o sobie, zwłaszcza o tym Wawelu i o kolei, żeby słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia.
Przygodę zawodową poprowadziłem, moją karierę, może inaczej, karierę zawodową poprowadziłem w ten sposób, że zostałem wysłany na bardzo trudny grunt, jakim było zwiększanie dostępności w transporcie kolejowym. Przez 8 lat pracowałem dla PKP Intercity, gdzie odpowiadałem za tematy związane z dostosowaniem transportu przewoźnika, generalnie usług przewoźnika, jakim jest PKP Intercity dla osób z niepełnosprawnościami. Z końcem 2020 roku pożegnałem się z tym odcinkiem i postanowiłem spróbować swoich sił w kulturze. I znalazłem zatrudnienie na Zamku Królewskim na Wawelu, gdzie mam przyjemność być pełnomocnikiem dyrektora zamku do spraw dostępności. Przez półtora roku godziłem jedno z drugim i wybrałem dla siebie instytucję, która mi po prostu daje większe możliwości do tego, żeby móc swoje doświadczenie móc przełożyć na realizację. Niestety w PKP moja rola w szczeblach hierarchii nie była zbyt wysoka, co za czym idzie, najpierw do swoich racji musiałem przekonać swojego naczelnika. Naczelnik musiał przełożyć to i przekonać dyrektora. Dyrektor musiał przekonać wiceprezesa, a wiceprezes musiał jeszcze, jak miał takie możliwości, to albo podejmował decyzję, albo dopiero musiał z prezesem. Także tych stopni w hierarchii było bardzo dużo, natomiast tutaj mam drogę skróconą, ponieważ jest dyrektor, jestem ja. Także to jest postawienie dostępności na całkowicie innym szczeblu i każdemu, kto zajmuje się dostępnością w sposób praktyczny, życzę takiego rozwiązania.
Powiem Ci, jak to z mojego punktu widzenia wyglądało, tak z zewnątrz. Ja miałem wrażenie, że zarówno Urząd Transportu Kolejowego stawia bardzo mocno na dostępność, jak i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Tak.
W obu tych miejscach wiem, że się dużo działo. Natomiast ja nie wiem, nie rozumiem, jakie jest przełożenie z kolei na Intercity, gdzie ty pracowałeś, tych dwóch instytucji.
Przełożenie jest takie. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, gdzie w ogóle też mam przyjemność być ekspertem w ramach realizacji programu operacyjnego. I Centrum Unijnych Projektów Transportowych zajmuje się po prostu finansowaniem, zapewnieniem finansowania z Unii Europejskiej w ramach poszczególnych projektów. I tutaj finansowanie PKP i usług zakupu taboru jest tutaj współgra ze sobą. Natomiast Urząd Transportu Kolejowego zajmuje się nadzorowaniem rynku kolejowego, a co za czym idzie usług przewoźnika. I ma taką bardzo ważną rolę, jaką jest zapewnienie jakości obsługi dla osób z niepełnosprawnością. I bardzo często bywa tak, że Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania, które podejmuje z urzędu na podstawie nawet materiałów prasowych, postanawia wyjaśnić wraz z przewoźnikiem, co się podziało, że jakaś wpadka, jakaś sytuacja taka, która nie powinna mieć miejsca, miała miejsce w sytuacji obsługi osób z niepełnosprawnością. Także to jest rozróżnienie tych dwóch roli, tych dwóch instytucji.
No ale to wygląda, że one jednak mają wpływ, bo jedni
bardzo dużo
mogą wydawać decyzje, a drudzy mogą zabrać pieniądze, tak?
Wiesz co, ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w PKP Intercity, to mój ówczesny naczelnik powiedział mi tak: Piotrek, są dwa pisma z Urzędu Transportu Kolejowego, które otrzymujemy z orzełkiem i bez orzełka. Te z orzełkiem musimy się martwić i musimy szczególną rolę przy odpowiedzi na tego typu pisma zwrócić uwagę, ponieważ mają, jak jest z orzełkiem, to była możliwość nałożenia bardzo wysokiej kary dla przewoźnika. Oczywiście one były bardzo rzadkie, albo w ogóle ich nawet nie było, niemniej takie prawo miał Urząd Transportu Kolejowego. Także tak, jeżeli, ale wracając do twojego pytania, jeżeli idealnie patrząc, tak, mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje u przewoźnika, ale nie tylko u przewoźnika, jakim jest PKP Intercity, ponieważ Centrum Unijnych Projektów Transportowych generalnie finansuje projekty transportowe, nie tylko zakupy taborów, ale również modernizację węzłów przesiadkowych. I tutaj bardzo duży wpływ mają na to, co jest finansowane. Już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
W budżecie programu Dostępność Plus kolej to jest 83%. Mhm. Czyli na całą resztę, kulturę, zdrowie i tak dalej, zostaje to raptem te 17%. No to by patrzyło, że jednak powinni się wziąć. No ale dobra, a powiedziałeś, że reaguje Urząd Transportu Kolejowego nawet na doniesienia prasowe.
Tak.
Na przykład jak się kiedyś przydarzyło kobiecie, przesiadała się gdzieś pod Łodzią, już teraz nie pamiętam gdzie, w Koluszkach? W Koluszkach chyba mniej więcej to było. No i się okazało, że pani, która tam była na stacji, mówiła, powiedziała, że nie ma czasu się teraz tym zajmować i zostawiła tą kobietę z niczym. Była dla niej nieuprzejma. To jest coś takiego, taka sytuacja, która właśnie jest badana przez UTK.
Jeżeli wpłynęła do nich skarga albo
nie, to było materiał pisane prasowy, w prasie,
albo, ale to bardzo możliwe, że tak. Ja niestety nie z tego, co mówisz, nie wiem kto, nie znam tej sprawy osobiście, ale nawet w takich sytuacjach Urząd Transportu Kolejowego z doświadczenia swojego wiem, że podejmował kroki, aby wyjaśnić i wtedy na podstawie materiału prasowego przysyłał pismo do przewoźnika. Są niestety bardzo ciężkie sytuacje, ponieważ są to sytuacje zazwyczaj, które kończą się na etapie słowo przeciwko słowu, niestety. I tutaj raczej w tej kategorii się nigdy nie zmieni, dopóki nie będą wprowadzone środki, które będą mogły w sposób bardziej obiektywny prześledzić całą sytuację. Albo przepisy będą bardziej jednoznaczne. Mam tu na myśli chociażby wyposażenie osób udzielających asysty w kamery osobiste. Coś, co na razie w Polsce ma policja na przykład, ale na przykład na Węgrzech czy też w Austrii pracownicy, którzy udzielają asysty, ale również ochrona dworców jest wyposażona w tego typu kamery, także w sposób jednoznaczny można określić, jak sytuacja miała miejsce i to co ty zwróciłeś na to, co na co ty zwróciłeś uwagę, czy ktoś był miły, czy nie miły, czy ktoś w sposób obsesowy postanowił, że nie udzieli tej pomocy, asysty, będzie można bardzo łatwo prześledzić. Mhm.
Powiem ci, dlaczego ja na przykład z asysty w zasadzie już nie korzystam. Bo ją taką częstą trasą to był przejazd Warszawa-Andrychów. W Andrychowie są rodzice mojej żony, my tam jeździliśmy, a już w czasach narzeczeńskich było tak, że ja jeździłem tam dość często. No i tam są dwie trasy z przesiadką w Bielsku-Białej albo w Krakowie. Ta w Bielsku jest prostsza, ale też nie jest bardzo prosta wcale. Natomiast ta w Krakowie to jest katastrofa. To jest dla hardkorów przesiadka samodzielna. Natomiast jak ja próbowałem zamawiać asystę, to zdarzało mi się, że tak dzwoniłem, że asysta, tam mnie ktoś pytał, jaka to jest trasa. I nagle słyszałem, no ale to nie my, to ktoś inny, tam trzeba sobie zgłosić gdzie indziej. Znaczy gdzie? No tam w Kolejach Śląskich. Czyli krótko mówiąc, ja teraz musiałem szukać, gdzie się w Kolejach Śląskich dodzwonić, żeby zamówić asystę. A wszystko to, jeszcze na dokładkę, musiałem zrobić 48 godzin przed odjazdem. A to znaczyło, że ja musiałem wiedzieć 48 godzin wcześniej, że będę wyjeżdżał albo się przesiadał. No, to było na tyle dla mnie niewygodne, że ja po prostu przestałem korzystać. No, a jak ty oceniasz ten system asysty?
Ja jestem bardzo krytyczny również wobec sposobu organizacji asysty dla osób z niepełnosprawnością, a uważam, że jest on po prostu źle zbudowany. Założenia są po prostu błędne. Asysta opiera się przede wszystkim na podziale obowiązków pomiędzy zarządcą infrastruktury, jakim jest PKP SA oraz PKP PLK, a przewoźnikiem. Natomiast zarządca infrastruktury zorganizował asystę na etapie asysty udzielanej na dworcu lub na stacji zatrzymań w taki sposób, iż ona jest udzielona przez pracowników ochrony. I to jest to założenie, z którym ja się nie zgadzam. PKP SA zbudowało system, który im odpowiada. Ponieważ po pierwsze, sytuacja, w której pomoc jest udzielana przez pracowników ochrony, no, jest po prostu kiepskim pomysłem z uwagi na to, iż oni powinni rolę pełnić inną niż udzielanie asysty. A więc w sytuacji, kiedy asysta, załóżmy, że asysta ma zostać udzielona, natomiast w tym samym czasie dochodzi do potrzeba jest udzielenia interwencji pracownika ochrony, wtedy osoba z niepełnosprawnością jest porzucana, ponieważ ważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. I wtedy osoba niepełnosprawna mimo potrzeby nie ma udzielonej asysty. A co za czym idzie? No to jest taki już skrajna sytuacja oczywiście. Natomiast w idealnym rozwiązaniem, w innych krajach europejskich zresztą stosowanym, jest sytuacja, w której pracownicy udzielający asysty są to osoby, które są dedykowane tylko i wyłącznie do tego. Jeśli wziąć pod uwagę, że w Polsce mamy około 2000 stacji zatrzymań, około 400 dworców, natomiast asysta jest udzielona na 80, natomiast nie ma żadnego planu dojścia, aby zmienić ten system, to tak to będzie wyglądało, że osoby, które są świadome, które często podróżują tak jak ty, rezygnują z tej potrzeby asysty, tak? Natomiast sytuacja by się wykrzeczyła, jeżeli na stacji byłby remont, o którym ty nie wiesz, prawda? Albo coś by nie zagrało na etapie przejazdu, że pociąg by się spóźnił i następny środek transportu, na którym musiałbyś się przesiąść, nie czekałby na ciebie. Także no, są takie sytuacje, w których system asysty nie jest ślepy po prostu.
No. Wiesz, ja przyjmuję do wiadomości, że są sytuacje jakieś bardzo szczególne, ale ja bym na chwilę jeszcze wrócił do tych 48 godzin.
Jasne.
Miałem taki czas, tak w 2017, 18, 19 roku, że jeździłem dość regularnie. No, jeździłem w każdym miesiącu na tydzień do pracy w Warszawie. Mieszkałem wtedy u mojej mamy, a całkowicie, że tak powiem, mieszkałem w Andrychowie. Jak wracałem w piątek, to nie zawsze wiedziałem, o której będę wracał. Nie byłem w stanie mieć takiej pewności, że na pewno zdążę na ten pociąg, bo mogło coś zadziałać inaczej i musiałem sobie kupić bilet na przykład na późniejszy. Natomiast no, nie byłem w stanie 48 godzin wcześniej przewidzieć. Nawet, prawdę mówiąc, 24 godziny wcześniej nie wiem, czy bym był w stanie to przewidzieć. Po co jest to te 48 godzin, skoro i tak obsługują to sokiści, którzy są zawsze?
Nie sokiści. Nie, sokiści nie obsługują w ogóle, nie biorą udziału w ogóle w udzielaniu asysty.
Tak powiedziałem, służba ochrony kolei.
No tak. Służba ochrony kolei w żaden sposób nie uczestniczy w procesie organizacji przejazdu asysty pracownicy ochrony. Ale nie sokiści.
Okej, to jeszcze są dwie różne rzeczy, tak?
Tak. Sokiści się tłumaczą tym, że nie będą udzielali asysty, ponieważ są od czegoś innego i mają broń. Jest za duże ryzyko, że w czasie udzielania... No, mniejsza z tym. Natomiast tak, ważne jest, żeby się tego trzymać i udzielana jest pomoc przez asystę.
Ale poczekaj, co jeszcze? Teraz mnie zaintrygowałeś.
Jasne.
Kolej ma swoją służbę ochrony kolei.
Tak.
Oprócz tego wynajmuje ochronę? Czyli tam zatrudnił ochronę?
Tak, ja jeszcze więcej powiem, a jeszcze przewoźnik, największy przewoźnik w Polsce wynajmuje agencję ochrony na poszczególnych liniach kolejowych, w których dochodzi do... Jest po prostu niebezpieczeństwo okradnięcia. Także jest mnogość.
Kiedyś słyszałem, że wojsko wynajmuje firmy ochroniarskie do pilnowania.
Ale wiem, że wojsko akurat odchodzi od tego w większości, ale to jest bardzo ciekawy case, jeśli chodzi o, ale to już na inną rozmowę, że agencje ochrony zazwyczaj są to zakłady pracy chronionej i tutaj ważne jest, żeby jednak pogodzić kwestie wojskowe z takimi kwestiami jak zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, ale to na inną dyskusję. Niemniej, ważne jest, żeby mieć świadomość, że nie sokiści, a pracownicy ochrony dworca, którzy są wynajmowani albo przez PKP SA, albo przez PKP PLK, w zależności od specyfiki dworca. Także to są czasami są dwie agencje ochrony na jednym dworcu. My o tym nawet nie wiemy, ale tak jest.
No to przyznam, że w mojej głowie to się połączyło w jedno. No,
słuchaj, w Katowicach jest zazwyczaj tak, jest taki podział obowiązków, że inna firma ochroniarska odprowadza, a inna odprowadza do pociągu, a inna udziela pomocy wyjścia z pociągu. Tak?
Aha.
No, ale to taka specyfika. To dla osoby, której jest udzielana pomoc, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, aby ta pomoc była pewna, skuteczna i taka, jaką jest potrzeba udzielenia, taka, jaką zgłosiła na etapie organizowania przejazdu.
A czy coś, nie wiem, jakieś prawo unijne by nam w tym nie pomogło? Przecież jest to prawo samolotowe i to rzeczywiście działa w całej Europie praktycznie.
No...
Nie działa? Tak,
nie. No. To jest, dla mnie zawsze to jest, ja jestem Mikolem, także Mikolem, czyli miłośnikiem kolei i zawsze ta kolej dla mnie będzie, będzie czymś nad innymi środkami transportu. Niemniej ty się odwołujesz do praw pasażerów, tak. które zostały przygotowane i wdrożone w ramach Unii Europejskiej w formie rozporządzeń. I mamy rozporządzenia, które dotyczą praw i obowiązków, praw pasażera w ruchu samolotowym. Mamy takie same rozporządzenie do ruchu kolejowego, takie same rozporządzenie do ruchu morskiego oraz śródlądowego i takie same rozporządzenie dotyczące ruchu przejazdów autobusem. Także mamy 4 rozporządzenia w 4 różnych środkach transportu. Rozmawiając o transporcie kolejowym, rozporządzenie, o którym mówimy, czyli rozporządzenie 1371, które funkcjonowało od 2007 roku, nakładało obowiązek zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej z wyprzedzeniem 48 godzin. I ten przepis obowiązywał w całej Unii Europejskiej. Także Polska nie była jakimś ewenementem. W całej Unii Europejskiej ten czas był potrzebny. W zależności od kraju ten czas czasami był skracany, ale z uwagi na to, że dysponowali po prostu przewoźnicy taborem dostosowanym, ale również infrastruktura, która pozwalała na dotarcie, nawet samodzielne wyjście z dworca i wejście na dworzec w taki sposób, aby nie angażować służb, ponieważ w sytuacji, kiedy zresztą sam jesteś tego świadkiem, że jeżeli ty jesteś osobą z niepełnosprawnością, a nie potrzebujesz udzielenia asysty, no to ty w ogóle nie musisz zgłaszać tej potrzeby, tak? Ty wtedy korzystasz, że tak powiem, jesteś samodzielny i nie jesteś zobowiązany
oczywiście
do tego, tak. Prawda? No tak. Także to nie jest taki mus. Ten 48 godzin jest potrzebne przewoźnikowi, jak również zarządcy infrastruktury do tego, aby móc przygotować się do przejazdu, a więc móc zapewnić, poinformować drużynę konduktorską o tym, że będzie udzielana pomoc po to, żeby pracownicy ochrony, którzy mają udzielać pomocy, zarezerwowali sobie czas potrzebny na udzielanie pomocy, żeby dyspozytor ich pracy również podzielił obowiązki, że w tym czasie będą udzielali pomocy, a nie będą mogli odbyć innej służby i tak dalej, i tak dalej. Także tych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby przewoźnik oraz zarządca infrastruktury się przygotował, został wyznaczony ten czas. W ruchu kolejowym jest to 48 godzin. Jeżeli chcemy lecieć samolotem, nie zawsze mamy tego świadomość, ale jest taki obowiązek zgłoszenia swojego przejazdu na 36 godzin przed odjazdem. Taki sam obowiązek jest w ruchu autobusowym i morskim. Także każdy z tych obowiązków należy mieć świadomość, że jest taki obowiązek.
Jeżeli ktoś potrzebuje asysty.
Jeżeli ktoś potrzebuje, rozumiem. Oczywiście asysty. Ja też tutaj powiedziałem, że używałem specjalnie sformułowania czasu przyszłego, ponieważ w 2021 roku, prawie już dwa lata temu, zostało uchwalone rozporządzenie 2021/782, które powinno wejść w życie w czerwcu tego roku, które skraca czas potrzebny do tego, aby zgłosić swój przejazd. Artykuł mówi o tym, że od czerwca tego roku powinien czas wynosić 24 godziny do zgłoszenia. Natomiast przewoźnik jest zobowiązany w ciągu 12 godzin przed odjazdem pociągu przesłać informację zwrotną do pasażera o tym, czy pomoc będzie udzielona, czy nie będzie udzielona. To jest taka ciekawostka.
A to znaczy, że może nie udzielić?
Jasne, że może nie udzielić. Pewnie, że są sytuacje, w których może nie udzielić pomocy. Na przykład stacja wysiadania jest niedostosowana, ale wtedy ma obowiązek przewoźnik zaproponować przejazd alternatywny. Przejazd alternatywny nie znaczy taki sam, ale może na przykład zaproponować stację wysiadania na stację kolejną.
Mhm. I co z tej kolejnej stacji?
No i ta kolejna stacja jest już przystosowana. No i właśnie, to jest moje pytanie. Czy mam opowiadać, jak wygląda w idealnym świecie rozwiązanie, czy jak wygląda w Polsce?
Ja bym wolał jednak praktycznie, więc może praktycznie, jak to wygląda
w Polsce. To tak jak u nas. Wygląda w taki sposób, że zaproponowany jest przejazd alternatywny na stację kolejną. No i tam pasażer musi sobie radzić sam.
Czyli Bahreja wiecznie żywy, najbliższy otwarty taras widokowy we Wrocławiu,
tak, niestety. Natomiast jeszcze wspomnę, jak to powinno funkcjonować, jak to funkcjonuje w krajach bardziej rozwiniętych. Wygląda w taki sposób, że wtedy przewoźnik jest przewoźnik albo zarządca infrastruktury. W tej sytuacji bardziej zarządca infrastruktury powinien być zobowiązany do tego, żeby zapewnić przejazd ze stacji, na której wysiadła osoba, do stacji docelowej. Ponieważ nie było winą pasażera, że on nie może wysiąść, tylko zarządcy infrastruktury, który nie zapewnił dostępu tej stacji dla osób niepełnosprawnych. I powinien na koszt zarządcy infrastruktury być sfinansowany przejazd specjalistyczny, jeżeli mamy sytuację taką, gdzie ten przejazd specjalistyczny jest wymagany. Tak?
3 lata mieszkania w Andrychowie jednak pozwoliły mi na przyjrzenie się różnym rzeczom. I o, właśnie, jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem właśnie z tych podróży. Otóż w Bielsku, jak się przesiadałem, jadąc do Andrychowa, albo z powrotem, jest tak, że pociągi tam niby są, ale są, no teraz trochę lepiej jest, ale był taki moment, że w ogóle nie były skomunikowane, a w pewnym momencie wręcz w ogóle nie jeździły, bo były remonty. Obok dworca jest postój, no tak, takich busów lokalnych, to jest fatalna rzecz, te busy, no ale mogły mnie zawieźć, tak, do Andrychowa. Nawet szybciej trochę niż pociąg zazwyczaj. Ale kiedy takie coś chciałem uzyskać od asysty, to oni mi powiedzieli, że oni do busów to nie, jakbym chciał się przysiąść na pociąg, to tak. Możesz mi to wyjaśnić, czy to jest okej, czy to nie jest okej?
Oczywiście, że nie jest okej. Oczywiście, że nie jest okej, ponieważ asysta powinna być udzielana na każdy środek transportu, jakim porusza się osoba z niepełnosprawnością. Natomiast ty tutaj weszłeś już w pytanie w inną ustawę i w inne obowiązki.
Ale ja nie chcę ustawy. Ja jestem człowiekiem, który chce się przesiąść z pociągu na bus.
Tak. No tak, ale ty mnie pytasz jako osoby, która zna ten system i jest ci w stanie odpowiedzieć, jak to od strony systemowej wygląda. Bo od strony praktycznej myślę, że wiemy oboje, jak to powinno wyglądać. Powinno wyglądać w taki sposób, że dla ciebie to jest bez znaczenia, kto ci udziela tej pomocy. Ważne, że ta pomoc jest udzielana. I ktoś powinien, znaczy nie ktoś, tylko pracownik wyszkolony powinien pomóc ci w przejściu z dworca kolejowego na dworzec autobusowy. I tam powinien ci pomóc wejść do lub wyjść z pociągu, tak? Czyli tą trasę przejścia, ta trasa przejścia między jednym środkiem transportu a drugim środkiem transportu powinna zostać zapewniona tobie, prawda? Tylko jedno to jest rozporządzenie Unii Europejskiej, a drugie to jest ustawa o transporcie drogowym. I ustawa o transporcie drogowym jest w ogóle w swoim założeniu fatalną ustawą w tym akurat aspekcie, ponieważ ona zakłada tylko i wyłącznie, że asysta powinna być udzielana, ale tylko i wyłącznie na dworcach, gdzie właścicielem lub współwłaścicielem w większej połowie udziałów jest jednostka samorządu terytorialnego. To jest jedno założenie. A drugie założenie, że asysta powinna być udzielana tylko i wyłącznie w miejscowościach, na których tego typu przystanek jest zlokalizowany, gdzie żyje powyżej 50 tysięcy mieszkańców, a rocznie odjeżdża z takiej stacji 500 000 pasażerów. Takie jest założenie ustawy. A więc w twoim Andrychowie, mimo że wsiadasz, mimo że właścicielem nawet może być samorząd lokalny, to nie żyje 50 tysięcy mieszkańców, prawda?
Ale w Bielsku tak.
Ale w Bielsku już tak, oczywiście. Natomiast tu jest następna rzecz. Nie wiesz, do kogo należy dworzec. Czy jest współwłaścicielem?
Nie, ja kompletnie nie mam pojęcia.
No właśnie. I nas to nie interesuje. Nie powinno nas to interesować. Natomiast ustawodawca przewidział, że ta asysta będzie, ale tylko i wyłącznie w tego typu dwóch, dwa założenia powinny zostać spełnione. Jeżeli one są spełnione, to dopiero wtedy asysta powinna ci pomagać w dojściu i poruszaniu się po dworcu autobusowym.
To co jako użytkownik ja powinienem właściwie zrobić i wiedzieć, żeby to... Poczekaj. Bo mówi, że zapewnia asystę, okej, ale to znaczy, że co, na końcu kończy się teren kolei, zaczyna się, to tam ktoś mnie ma przejąć? To nie może być tak, że ktoś mnie doprowadzi już do samego autobusu?
Tak. Jeżeli ktoś cię doprowadzi do samego autobusu, to jest tylko i wyłącznie dobra wola tej osoby. Natomiast nie jest to rozwiązane w sposób kompleksowy. Tu wchodzimy już w takie pojęcie, które się nazywa asysta intermodalna. Czyli asysta to jest coś w ogóle, nad czym dopiero są prace, trwają prace w ramach Unii Europejskiej, ale nie widać na razie ku temu klimatu oraz czasu zakończenia, gdzie mowa o asyście intermodalnej właśnie będzie w sytuacji, kiedy ty poruszasz się różnymi środkami transportu i asysta powinna być zapewniona tobie na etapie przechodzenia z jednego zarządcy do drugiego zarządcy. Przykładowo, wylatujesz samolotem jedziesz pociągiem na lotnisko Chopina, no to tam jest udzielana pomoc tobie, przykładowo wsiadasz, rozpoczynasz podróż pociągiem na stacji Warszawa Centralna, to tam jest udzielana tobie pomoc przez pracowników ochrony.
Zaczyna się w stacji Warszawa Rembertów i SKM-ka S2 jedzie na Okęcie.
Dobrze, na Rembertowie, wsiadasz w Rembertowie, ja bym wsiadał w Sulejówku Miłosnej, wsiadasz do pociągu, tam jest asysta na dworcu, nie ma, bo to są przystanki, które nie muszą mieć zapewnionej asysty, są dostosowane, w pociągu otrzymujesz pomoc od konduktora, jedziesz na stację Warszawa Chopina, wysiadasz, tam masz udzielaną pomoc przez pracowników asysty lotniska, i ona współgra ze sobą, że ty wysyłając jedno zgłoszenie zapewniasz sobie asystę na różnych środkach transportu. I tak samo już jak wysiadasz, dolecisz na miejsce docelowe.
Słuchaj, ale jeżeli...
Słyszę już twoje załamanie w głosie.
Kolej potrzebuje 48 godzin, żeby dogadać się wewnątrz.
A, właśnie.
To jak będzie musiała się dogadać z innymi dwoma podmiotami, to co, to tydzień trzeba będzie wcześniej zgłaszać?
No właśnie, no słuchaj, nie wiem ile, nie wiem ile, ale coś, czego wcześniej zacząłem mówić o rozporządzeniu i używałem specjalnie formułę czasu przeszłego, ponieważ od 2 lat jest rozporządzenie, które mówi o tym, że w czerwcu 2023 roku czas zgłoszenia swojego przejazdu, a więc warunkiem do udzielenia pomocy w ruchu kolejowym powinno wynosić, czas powinien wynosić 24 godziny. I od czerwca powinniśmy żyć już w innej rzeczywistości, gdzie z 48 godzin ten czas został ograniczony do 24 godzin. Ale niestety, mimo że rozporządzenie funkcjonuje od 2 lat, nie mam wiedzy, nie ma również informacji prasowych, aby ten czas od czerwca został skrócony mimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia, ponieważ rozporządzenie również daje furtkę zarządcom infrastruktury oraz przewoźnikom, że te 48 godzin może zostać utrzymane do czerwca 2026 roku.
Ach, to w takim razie mamy jak w banku, że będzie utrzymane.
Ja też nie jestem optymistą w tej materii. Ale tak jak mówię, ale zwróć uwagę, że tutaj jednak też jest, to jest niestety też wynika ze słabości naszego środowiska, które od 2 lat powinno lobbować za tym, żeby ten czas został skrócony. Zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy mieli czas 2-letni na dostosowanie się. No i tutaj, no niestety. Widzę tutaj potencjał do wydłużenia tego okresu jeszcze o 3 lata.
No tak, to jest oczywiście problem, jak zawsze z tym, że może ludziom się nie chce, że się boją. Nie wiem właściwie, z czego to wynika. No ale tak jest w każdej dziedzinie.
Ze świadomości bardzo często, wiesz też. Kto wie o rozporządzeniu z Unii Europejskiej z 2021 roku o warunkach udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym?
O tym zakładam, że mało kto wie, natomiast o ustawie o zapewnieniu dostępności wie sporo osób, a mimo to wniosków, skarg jest jak na lekarstwo, jakbyśmy żyli w kraju idealnym i tylko tak interwencyjnie coś tam trzeba gdzieś zadziałać. Powiem ci jeszcze, czego nauczyłem się dzięki tym problemom z przesiadkami. Otóż nauczyłem się jeździć BlaBlaCarem. To jest świetne rozwiązanie. No problem oczywiście jest taki, że z Andrychowa tak często znowu nie jeżdżą. Kiedyś jeździłem dość regularnie z takim młodym małżeństwem. No i to jest, powiem ci, bardzo poręczne. Zastanawiałbym się być może nad jakimś autobusem, bo ja tam akurat autobusem też mogę. Ale odróżnić od busów, które jeżdżą na tych trasach, to jest niehumanitarne, te pojazdy są. Ale gdyby to był normalny autobus, ja jestem w stanie 5 godzin tam sobie w nim przesiedzieć. Ale znowu, w Andrychowie czegoś takiego w ogóle nie ma. Autobusy jeżdżą tylko do okolicznych małych miejscowości albo między Krakowem a Bielskiem. I koniec. No więc, jeszcze druga rzecz. Zastanawiam się, ile jest autobusów, do których mogłaby wsiąść osoba poruszająca się na wózku.
No, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nikt takiego zestawienia nie prowadzi. Co więcej powiem, to jest w moim przekonaniu rodzaj transportu, który najbardziej wyklucza osoby z niepełnosprawnością, ponieważ, tak jak powiedziałeś, w wielu sytuacjach transport autobusowy mógłby być realną konkurencją dla transportu kolejowego, ale nie jest dla osób z niepełnosprawnością, ponieważ w większości sytuacji tego typu transport nie jest dostępny. W zeszłym roku pozwoliłem sobie wysłać chyba 15 maili, zapytań do przewoźników, którzy realizują połączenia z nowego węzła przesiadkowego w Katowicach na ulicy Sądowej. Wysłałem maila do 15, 11 mi odpowiedziało, 11 mi odpowiedziało, że nie ma autobusu dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej. A więc mimo, że dworzec międzynarodowy został pięknie dostosowany, jest wszystko super, ale co z tego, skoro no ja mogę jedynie przyjść kogoś pożegnać albo przywitać z tego dworca, natomiast odbyć podróży już nie jestem w stanie. I tutaj ustawa o transporcie drogowym, która mogłaby nam pomóc w tym, żeby jednak zwiększyć dostępność, nie zakłada żadnych zapisów, które by sprawiły, aby przewoźnicy autobusowi mogli i musieli dostosowywać się. Może jest to winą tego, że transport autobusowy jest całkowicie w rękach prywatnych i tutaj mniej państwo może teoretycznie, a więcej może na kolei, ponieważ kolej jednak jest państwowa albo samorządowa i tutaj większe ma możliwości nacisku na ten rodzaj transportu. Tak?
Nie mam wrażenia. Właśnie mam wrażenie, że gdyby tylko państwo chciało,
to na pewno. Nie, to no, państwo to, zawsze w sytuacjach...
To ma takie instrumenty już teraz, jak ustawa o transporcie publicznym, jak zbliżająca się ustawa o dostępności niektórych produktów i usług. I tam na przykład transport został potraktowany bardzo łagodnie.
No, tak jak mikroprzedsiębiorcy zostali łagodnie potraktowani.
Prawda? Ale ja mikroprzedsiębiorców rozumiem, ich może nie być stać. Natomiast przewoźnicy w ogóle to są często bardzo bogate instytucje. A mimo to nadal są potraktowane bardzo łagodnie.
Niemniej jest to winą wielu rzeczy, wielu zaniedbań. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie ma pomysłu, aby to zmienić.
Programy transportu, te takie powiatowe i wojewódzkie, powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością.
No, ale znowu słowo klucz. Powinny, nie?
No, wiem.
No, słowo klucz powinny. Powinny, okej, okay, no to dobra.
Ale wiesz co, podobno w języku prawnym powinno, znaczy, że musi.
No. A rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda, nie? No, można byłoby więcej. Słuchaj, zwróciłeś uwagę teraz na kwestie autobusowe. Ja zwracam cały czas na kwestie związane z zwiększeniem zapewnienia dostępności taksówek miejskich. Bo na dobrą sprawę, wyobraźmy sobie sytuację, w której prezydent Warszawy, przykładowo, dla przykładu, bo to dotyczy każdego miasta, ale dla przykładu, był zobowiązany dać licencję korporacji, która działa na jego terenie, z uwzględnieniem, że 10% taksówek musi być dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Licencja jest przyznawana na taki okres, żeby to się wszystko skalkulowało finansowo. To zwróć uwagę, że transport specjalistyczny w mieście nie musiałby być organizowany, bo większość osób by korzystała sobie z taksówek. Tak wygląda kwestia Wielkiej Brytanii, gdzie...
No, większość tak, ale nie wszystkie jednak. No, osoby na wózkach elektrycznych to raczej...
Ale no właśnie o to chodzi. Właśnie chcę dać Ci przykład Wielkiej Brytanii, a dokładnie nawet dokładnie Glasgow, bo jakiś czas, kilka lat temu miałem okazję podróżować, zwiedzić troszeczkę to miasto i tam właśnie taksówki tak wyglądały, że każda, pewna część taksówek była dostosowana dla niepełnosprawnych, ale ona była w stanie... Była w stanie zapewnić dostępność dla osoby poruszającej się na wózku, ale również miało tyle miejsca, że każdy z dużym bagażem mógł się do niej dostać i w normalnym ruchu lokalnym one, te taksówki, funkcjonowały. Tak? U nas niestety nikt nie mówi o tym, że na przykład coś, co jest naturalne w Wielkiej Brytanii, że kierowca, który odmówi przejazdu osobie niepełnosprawnej taksówką, może stracić licencję. I to jest szereg, naprawdę szereg rzeczy, szereg narzędzi, które można wprowadzać i powinno się wprowadzać, żeby zwiększać mobilność osób z niepełnosprawnością.
Bo wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem, że może to jest ta liberalna trucizna, którą nam wsączano do głów przez tyle lat, przez no, prawie 30, że broń Boże, żeby dotknąć jakichś prywatnych przedsiębiorstw no tak, takimi dodatkowymi obowiązkami. Takie mam wrażenie, że to o to chodzi, że o, tutaj wolna umowa i tak swoboda zawierania umów i w ogóle.
Rynek zweryfikuje.
Tak, prawda? Tak. Mhm. Tymczasem już od wielu lat wiemy, że to się kompletnie nie sprawdza. Nie weryfikuje.
Nie weryfikuje.
I rzeczywiście trzeba by było pewnie solidnie jakoś się do tego przyłożyć. No, nie.
Słuchaj, ja powiem o dworcach autobusowych. Swego czasu miałem okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu. Znaczy właściciel dworca autobusowego myślał, że jest to wielkie wydarzenie, ponieważ zaprosił kilka organizacji pozarządowych na to wydarzenie. Akcja się działa w Warszawie, na największym dworcu autobusowym, z myślą o tym, żeby wypromować się w środowisku osób niepełnosprawnych, no i zwrócił uwagę na to, że jego dworzec został wpisany w rejestr, gdzie będzie udzielana asysta w poruszaniu się po dworcu osobom z niepełnosprawnością. No i bardzo dużo mówił o tym, jak pomagał sobie niepełnosprawnym i tak dalej, i tak dalej. No i ja zadałem pytanie, jedno pytanie, które mi się nasunęło, mówiąc o tym, że pana firma, oprócz tego, że jest właścicielem dworca autobusowego, również jest przewoźnikiem autobusowym i patrząc na obecny przetarg, to w którym potrzebujecie tyle i tyle autobusów, to w tym przetargu w ogóle nie zwróciliście na to, żeby te autobusy były dostosowane dla niepełnosprawnych. Tak. To było wiele lat temu oczywiście. Niemniej sytuacja...
A, wiele lat temu, bo chciałem właśnie zapytać, nie. Co to wiele za łaska, temu. Skoro to rozporządzenie ale wyraźnie mówi.
Ale zwróć uwagę, by zadać pytanie wcześniej, ile przewoźników autobusowych posiada dostosowany transport autobusowy i odkąd polski bus zniknął z rynku. Może inaczej, zniknięcie polskiego busa sprawiło, że dostępność autobusów
spadła do zera, tak?
Dokładnie tak. Albo do bardzo minimalnej wielkości, tak? Natomiast no, to pokazuje, że w tym akurat aspekcie jest bardzo dużo do zrobienia. Bardzo dużo jest do zrobienia w żegludze śródlądowej. O tym w ogóle się nie mówi. Bardzo dużo jest do zrobienia w ruchu morskim. Wszystkie promy, które dają możliwość nam podróżowania po Bałtyku, również powinny być zadbane, powinny spełniać wymóg dostępności. Bardzo mało się mówi o dostępności kolei linowych. Tak, bo to też jest rodzaj transportu, czyli wszystkie wyciągi, ale również koleje wyciągowe i tak dalej, i tak dalej. My skupiamy się tylko i wyłącznie na dostępności, zwróciłeś uwagę na transport lotniczy, że on jest nawet fajnie rozwiązany i tak dalej. Może i fajnie on jest rozwiązany w ruchu międzynarodowym. Ale zwróć uwagę, że nic nie nakłada obowiązku dostosowania transportu na lotniskach turystycznych, gdzie helikoptery można się przelecieć. Żadne lotnisko w Polsce nie ma urządzeń, które wspomagają wsiadanie i wysiadanie osobie niepełnosprawnej z helikoptera. Takie urządzenia są, tak?
No powiedz w takim razie, czy w takim, no bo siedzisz już w tym 8 lat.
Dążę do tego, żeby powiedzieć, iż jest bardzo dużo do zrobienia. Zwracaj się uwagę na ustawę o dostępności oraz na program Dostępność Plus. I ustawa o dostępności mówi o tym, że każdy minister właściwy do swojego zakresu obowiązków stworzy rozporządzenia, które zwiększą dostępność odcinka, za który jest odpowiedzialny dany minister. Natomiast w kwestii dostępności transportu robi się naprawdę mało albo niewiele. Robi się najwięcej dla kolei. Ale dlatego robi się najwięcej na kolei, ponieważ
ale w transporcie przepisów... miejskim się poprawia.
Zaraz. No, gdzie się poprawia, tam się poprawia. Może inaczej, zwróć uwagę. Tylko dokończę wątek z koleją. Mhm. Kolej jest bardziej dostępna również dlatego, ponieważ jesteśmy zobligowani do stosowania rozporządzeń Unii Europejskiej. I tutaj jest koniec, kropka, nie ma. Gdybyśmy my sami musieli stworzyć rozporządzenia, które nakładałyby obowiązki takie, jakie nakładają obowiązki z Unii Europejskiej, no to nie wiem, czy kiedykolwiek by powstały. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Nie ma możliwości, i tu chyba będziemy zgodni, że nie ma możliwości w obecnej sytuacji w Polsce, aby jakakolwiek firma transportowa, transportu miejskiego zamówiła autobusy niedostosowane dla niepełnosprawnych. Ja nawet nie wiem, czy w ogóle firmy, które produkują autobusy miejskie, mają w swojej ofercie autobusy nie niskopodłogowe. To jest standard. Natomiast w autobusach dalekobieżnych dostosowanie dla niepełnosprawnych jest opcją, a nie standardem.
Rzeczywiście jest tak, że tych pojazdów takich dostępnych jest coraz więcej. W Warszawie na przykład ja mam wrażenie, że już w ogóle nie ma wysokopodłogowych.
No, ale są jeszcze tramwaje, które są. No, ten współczynnik w Polsce, generalnie współczynnik dostępności tramwajów jest o wiele, wiele mniejszy niż dostępność autobusów. Wynika to przede wszystkim z tego, że żywotność autobusu jest krótsza niż tramwaju. Żywotność tramwaju to jest 20-30 lat, autobusu jest kilka lat, tak? I częściej generalnie wymienia się autobusy, A co za czym idzie? Łatwiej jest dostosować. Tramwaj jest o wiele ciężej dostosować, bo żywotność tego tramwaju musi zostać...
Zwróć uwagę
na metro. Tak, zwróć uwagę na metro, że w metro warszawskie jest super dostosowane, no, z wyjątkiem wagoników produkcji radzieckiej, tak?
No tak.
No. I każdy czeka i zaciska...
aż się zepsują.
Aż się zepsują. Albo oddamy je do kraju, gdzie bardziej potrzebują.
Słuchaj, ale to, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, bo to by oznaczało, że po pierwsze, że samorządy są pod tym
przepraszam
względem...
Cię. Mam nadzieję, że więcej ciekawych rzeczy powiedziałem, a nie tylko to.
Oczywiście, że nie. Ja to lubię powtarzać, bo wtedy wydaje się, że mówiłeś dużo więcej razy takie rzeczy.
Okay.
Że samorządy są bardziej sprawcze, jeżeli chodzi o dostępność transportu, albo inaczej, może nie tyle samorządy, ile, no właśnie, duże samorządy, duże miasta. A jeżeli chodzi o mniejsze miasta czy wsie, to tam jest tragedia. To jest dodatkowa taka ogromna różnica, jeżeli chodzi o wykluczenie transportowe.
Tak.
Tak. Mieszkając w Warszawie, ja mogę dotrzeć niemal każde miejsce z jedną przesiadką. No to, to jest rewelacyjny moim zdaniem system. Owszem, czasem może być tak, że będę jechał długo, no ale to też miasto jest duże. Natomiast poruszanie się po małych miastach oznacza tak naprawdę, że trzeba mieć samochód.
No... Albo kogoś bliskiego, kto jest w stanie nam zapewnić przejazd, dojazd i tak dalej. Masz całkowitą rację. Moi rodzice przeprowadzili się pod Warszawę do takiej małej miejscowości za Miłosną, Sulejówki Miłosną. Ja często ich odwiedzam, a to jest miejscowość, gdzie żyje około 200 osób może. A więc naprawdę bardzo mała wieś. I widzę, jak to jest tam zorganizowane. Nie ma, że tak powiem, możliwości i tak sobie pomyślałem przez pryzmat swojej niepełnosprawności. O ile ciężej byłoby mi żyć, gdybym żył w takiej miejscowości, jak o ile więcej siły musiałbym włożyć w to, aby móc się usamodzielnić i móc realizować siebie, swoje potrzeby. Także to jest coś, nad czym no, należy pochylić się, że tutaj państwo polskie nie spełnia swoich oczekiwań.
A ci powiem więcej. Gdybyś był mieszkańcem Andrychowa, tam nie mieszka 200 osób, tam mieszkają 22 tysiące ludzi. Okay. A razem gminnie to pewnie jeszcze drugie tyle.
No.
Nie byłbyś w stanie wydostać się z tego miasta bez samochodu.
A, już nawet, ale wiesz, wydostać się po godzinie na przykład 17 albo wrócić po godzinie 17, tak?
Nie, to z tym akurat mniejszy jest problem, ale nie ma żadnego transportu, który mógłby cię z tego miasta wywieźć do Bielska czy do Krakowa. Nie ma. Stacja jest niedostępna,
słuchaj,
tabor jest niedostępny, te busy, one nawet dla mnie są niedostępne.
O wykluczeniu transportowym moglibyśmy rozmawiać dużo. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że w naszym, ty mówisz o Andrychowie, ja mówię o wsi moich rodziców. Natomiast taka miejscowość na Śląsku, która się nazywa Jastrzębie, ponad 100 tysięcy ludzi mieszka w Jastrzębiu, a nie mają dostępu do kolei. Tak? Mamy kilka miast w Polsce, Siemianowice Śląskie nie mają dostępu do kolei. Czeladź albo Będzin, przepraszam, Czeladź nie ma dworca z Czeladź, Będzin. Kurde, zawsze mi się mylą, przepraszam. Ale to są takie trzy największe gminy w Polsce, które nie mają dostępu do kolei. Już nie mówiąc o dostępności, tak?
Mhm.
No. Także tutaj jest naprawdę bardzo dużo i to pokazuje, że wielu osobom jest łatwiej wyjechać za granicę niż układać sobie życie w Polsce. I to nie dotyczy generalnie osób, nie tylko niepełnosprawnych, tak?
Mhm.
Bo jeżeli ktoś ze Szczecina ma dotrzeć do Warszawy w 6 godzin, a do Berlina dociera w 2 godziny, no to gdzie on skąd on będzie podróżował dalej, tak? Albo dokąd? No to odpowiedź jest prosta.
Jeszcze bym chciał poruszyć temat aplikacji. Przez dłuższy czas było tak, że w zasadzie biletów właściwie się nie dawało kupować, kolejowych, przez internet. Potem się pojawiła aplikacja Bilkom Bilety, Sądząc z nazwy, to po prostu była przerobiona niemiecka aplikacja. No, ja jej używałem, ale muszę ci powiedzieć, że bez radości to było. To zawsze była droga przez mękę. Przeważnie wolałem, jeżeli już, to kupować przez stronę internetową. Strona internetowa to też był ciekawy przypadek, bo tam był określony czas na wykonanie czynności tego kupowania, to chyba 15 minut. Więc jak kupowałem bilety dla 4 osób, bo tyle nas jest w rodzinie, dla każdego inna zniżka, jeszcze trzeba było wybrać miejsce, to najczęściej się w ogóle nie wyrabiałem w tym czasie. Owszem, potem już nabrałem wprawy, to już tam to szybko, wiedziałem tu, pyk, pyk, pyk. Teraz płatność, coś nie zadziałało, cofamy się, jeszcze raz płatność. I to było słabe. Teraz wiem, że wypuszczona jest nowa aplikacja do kupowania biletów.
A, do kupowania biletów, okej.
Okay. Od PKP. Ale ja na przykład używam aplikacji Koleo. Koleo jest aplikacją super. Jest prosta w użyciu, jest bardzo funkcjonalna. Kupienie biletu, nawet dla kilku osób w tej aplikacji, nie zajmuje więcej niż góra 5 minut. Dopiero od dosłownie, nie wiem, 3 miesięcy, 4 miesięcy można kupować bilety Intercity. Dlaczego jest tak, że w innych aplikacjach nie można było kupić biletów na Intercity? Jaki był powód?
Powodu nie znam, powiem ci szczerze. I tutaj w tej materii naprawdę mam bardzo mało do powiedzenia, nie chciałbym opierać wypowiedzi na niesprawdzonych informacjach. Natomiast wiem tyle, że w dużej części sprzedaż biletów przeszła z takiej sprzedaży bezpośredniej w okienku na sprzedaż internetową. Natomiast ja troszeczkę odwrócę i wrócę tym twoim pytaniem do tego, o czym rozmawialiśmy. Przed chwileczką rozmawialiśmy o wykluczeniu transportowym, a ja zwrócę uwagę, jak zdalna sprzedaż wyklucza osoby starsze. Moja mama 3-4 tygodnie temu chciała odbyć podróż z Warszawy do Katowic. Przyjechała na dworzec na kilka godzin wcześniej. Już jej się biletu nie udało kupić, ponieważ wszystkie bilety były wykupione. No i powiedz mi, w jaki sposób rozwiązać sytuację, w której ty jesteś w stanie z domu, ponieważ masz zdolności do tego, żeby nabyć taki bilet, nabędziesz go, a co ma zrobić osoba, która nie ma możliwości, nie umie obsługiwać smartfonu, nie ma dostępu do internetu, przyjeżdża na dworzec i nie ma tych biletów, nie może ich zakupić.
Wiesz co? Ale to akurat mamy wykluczenie. Nie wiem, czy jest dobrze zadane pytanie.
Bo jednak przez mnie czy przez ciebie?
No, co ma zrobić? No, zrobiła to, co mogła. Nie,
chodzi,
pojechała
chodzi mi o to, że mamy do czynienia z wykluczeniem cyfrowym również.
No, ale może kupić bilet stacjonarnie. Nie musi się cyfrowo włączać. To nie jest tak, że nie ma innej ścieżki.
Zanim ona dojedzie z tej małej miejscowości, no to te bilety zostaną wykupione, tak?
No a skąd wiesz, że nie byłyby wykupione, jakby były sprzedawane tylko stacjonarnie?
No, ty i ja nie znamy odpowiedzi na to pytanie.
No, jest taka możliwość i tak, ja to rozumiem. Kupuję bilety też dla innych osób, które tego potrzebują, bo mówię, za pomocą Koleo zwłaszcza jest to bardzo przyjemna robota. Całkiem niedawno, w zeszłym roku maja, moja córka, 15-letnia wtedy, pytała, czy w ogóle można, czy da się kupić, czy są takie miejsca, gdzie można kupić bilet kolejowy, ale nie przez aplikację. Do takiego etapu doszliśmy, że ona w ogóle nie wiedziała, że można pójść do kasy i kupić bilet. Natomiast czy to oznacza, nie wiem, że trzeba jakąś pulę
nie znam odpowiedzi na to, nie wiem.
Znaczy, wykluczenie jest wtedy, kiedy nie ma innej możliwości. No tutaj jest inna możliwość. Nie zadziałało.
No, ale ograniczona bardzo. Słuchaj, ja jeszcze inną rzecz ci powiem, bo problemu ze sprzedażą wbrew pozorom to nie jest tylko taki polski wynalazek. W zeszłym roku z rodziną odbywaliśmy podróż takim pięknym pociągiem z Paryża do Londynu.
Tunelem?
Tak. I słuchaj, powiem ci, jak wyglądała sprzedaż biletu na naszą czwórkę. Jest inny sposób zakupienia biletu przez osobę niepełnosprawną. No i zacząłem kupować. No i zacząłem kupować, no i kupiłem, zaznaczyłem, że ja jako osoba na wózku, żonę jako opiekuna, wszystko super, ale nie byłem w stanie dodać dzieci. Nie ma, i zakupiłem bilet bez dzieci. Okazało się, że no nie byłem w stanie kupić w tym sposobie sprzedaży. A co więcej, chciałem dla dzieci kupić bilety już w sposób tradycyjny. To nie mogłem kupić, ponieważ nie podróżowały z osobą dorosłą. Rozumiesz paradoks?
Tak. No. Ale muszę ci powiedzieć, że w Polsce to, też tak mówiliśmy.
Także to, mimo, że wiesz, piękna Francja, elegancja i tak dalej, to tak jak mówię, różni przewoźnicy mają różne problemy. My mamy na pewno jeden z takich największych problemów polskiej kolei jest to, że pracujemy na systemie sprzedaży z lat 90. i on jest w żaden sposób nie dostosowany do obecnej sytuacji rynkowej i powinien zostać zastąpiony. I wiem, że są czynione prace, żeby to zrobić. Natomiast to wszystko zbyt późno i opieszale się wydaje, prawda?
Ale skoro tą historię opowiedziałeś, to ja ci też opowiem, jak było. Chyba, że wiesz może, bo to właśnie kiedyś, jak zaczęto sprzedawać bilety PKP, chyba Intercity bo nawet to było w tym systemie, to było tak, że żeby kupić bilet obok siebie, no przynajmniej w tym samym wagonie, to trzeba było najpierw kupić jeden bilet, a potem kupić drugi i wpisać tam numer tego pierwszego biletu i kupić. Efekt był taki, no po pierwsze to była bardzo długa procedura, bo wiesz, znowu cztery osoby, ale efekt był taki, że Staszek, którego wpisywałem na końcu, okazało się, że dla niego już biletu nie ma w tym wagonie. I trzeba było wszystkie zwracać. Także wiesz, to takie głupoty, jak rozumiem, nie są wcale przypadłością polską czy zagraniczną. To jest po prostu tak. Ludzie czasem nie pomyślą.
No, ale przykładowo jedną rzecz ci powiem, taką ciekawostkę. Jechaliśmy tymże pociągiem, który spóźnił się o godzinę. Natomiast już na etapie jazdy pociągiem zostaliśmy poinformowani, że pociąg się opóźnił i tak dalej. Ja w tym czasie dostałem maila z informacją o tym, w jaki sposób mam się ubiegać o zwrot kosztów biletu za przejazd opóźniony. I to jest ta różnica w podejściu, bardziej prokliencka. I to jest to, czego chyba u nas bardzo często zapomina się, ponieważ sytuacja, w której osoba niepełnosprawna zakupi bilet, wyobraź sobie paradoks, bo osoba z niepełnosprawnością, która sobie kupi bilet, bo tak, wchodzi w aplikację, kupuje, wysyła później potrzebę zgłoszenia przejazdu, czyli na te 48 godzin, dostaje odmowę, że nie może tym pociągiem jechać, chce dokonać zwrotu. To wiesz, że nie może dokonać zwrotu, tylko musi uiścić opłatę 15% za zakup biletu.
No wiem. No, wiem, bo mi się zdarzało już to robić.
No i to jest, wyobraź sobie, to jest bardzo nie fair, tak?
No wiem. Nie wiem też, czy wiesz, ale nie ma zwrotów biletów poniżej pewnej kwoty.
Czasu.
Kwoty,
no. I to są rzeczy, o których, że tak powiem, powinniśmy mówić, powinniśmy zwracać uwagę, że no, to jednak jest bardzo nie fair, że to osoba, która kupuje bilet, jest narażona na utratę swoich środków, mimo że ona...
Że nic nie zawiniła.
Nic nie zawiniła, tak. Mhm. Ty i ja mamy bardzo dużą refleksję, jeśli chodzi o dostosowanie transportu. Mamy perspektywę 20-letnią przynajmniej i widzimy, jak to też się zmienia. Ja zaczynając pracę w PKP Intercity miałem taki spis, ile pociągów jest dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością, a ile pociągów było dostosowanych, jak odchodziłem z pracy. To była naprawdę bardzo duża różnica. Także ten postęp idzie naprawdę, tylko w transporcie trzeba czasu, bo tak jak zwróciłem uwagę, że tutaj w niektórych środkach transportu ta perspektywa jest kilkunastoletnia, dostosowanie peronu dla osób niepełnosprawnych to jest perspektywa kilkudziesięciu lat. My perony, które obecnie remontujemy, one następnie będą remontowane za kilkadziesiąt lat. Także musimy pamiętać, że to są naprawdę bardzo duże inwestycje. Każdy chciałby mieć dostępność od teraz, zaraz.
To może warto jednak standaryzować takie rzeczy. Mój brat, który jest fanem komunikacji publicznej, mówi, że jest 14 wysokości peronów.
Tak,
od bodajże 30 albo 40 centymetrów do metra.
Ale to się już standaryzuje, bo TS i PRM, czyli rozporządzenie dotyczące interoperacyjności, a dotyczące dostępności dla niepełnosprawnych, mówi o dwóch wysokościach. Natomiast ja dalej jestem za tym, że zarządca infrastruktury, jakim jest PKP PLK, powinno z tych dwóch wysokości i tak wybrać jedną wysokość i tylko jednej się trzymać, ponieważ dwie wysokości to również jest za dużo. Tutaj jest duży problem w tym kontekście, ale z drugiej strony to jest problem również przewoźników kolejowych. Nie wiem, kiedy miałeś ostatnią okazję podróżować z Warszawy Śródmieście?
No wiesz co, no na pewno jak nie w tym roku, to pod koniec zeszłego, bo to jest mój taki jeden z ulubionych.
No właśnie, i zwróć uwagę, że tam wysokość peronów jest naprawdę bardzo duża, wysoka, super. Natomiast cały tabor, który tam przyjeżdża, okazuje się, że zejście musi być w dół. Żaden pociąg, który funkcjonuje na węźle warszawskim, nie ma możliwości bezpiecznego wejścia na Warszawie Śródmieście, ponieważ perony są za wysokie, natomiast pudło pociągu jest bardzo nisko. A wszystkie urządzenia pomagają wyjść z pociągu, jeżeli podłoga pociągu jest wyżej niż peron.
Poczekaj, a teraz powiedz mi jeszcze, bo grzebię teraz w pamięci, jest tam winda jakaś, żeby dostać się w ogóle na peron?
Wiesz co, jest platforma pionowa, która daje możliwość na zjazdu na peron środkowy. Natomiast jest to platforma pionowa, która jest rozwiązaniem. Każdy, kto zjeżdżał tą windą, wie, że tam każdy oddech może sprawić, że winda się zablokuje. Tam karteczki są na ścianach przyklejone, nie dotykać ścian bocznych, ponieważ to grozi zatrzymaniem. Miejsce jest dla jednej osoby, a więc są bardzo wąskie. Także no, generalnie to jest, wiesz, tych tematów o które powinniśmy porozmawiać, to jest następny właśnie temat, do czego służą platformy czy windy, którymi można dostać na peron. PKP PLK przez długi okres czasu podchodziła w ten sposób, że windy są, czy platformy są dla osób na wózkach. No nie do końca, tak? No bo osoba z rowerem, osoba z bagażem też chciałaby się tą windą dostać, tak? Zmian w transporcie, w dostępie do transportu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja się szczególnie dużo dowiedziałem o tych zabiegach takich dziwnych, że oddzielnie ochrona pociągu, oddzielnie służba kolei. To jest dla mnie zupełnie
jeszcze konduktor.
Odkrycie.
Jeszcze konduktor.
No to nie ma prawa działać.
Tak jak ty powiedziałeś, standaryzacja to jest coś, w którą stronę powinniśmy iść, ale to wymaga złamania tego systemu, obecnego systemu. Każda zmiana obecnego systemu będzie jak reanimacja trupa. Bo ten system się po prostu nie sprawdza. Ale tutaj już większą odpowiedzialność musiało wziąć PKP SA, a nie przewoźnicy. Także tak jeszcze tylko na sam koniec powiem. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest we Francji, we Włoszech, gdzie są powołane osobne instytucje wybrane, które na dworcach mają miejsce, gdzie osoba niepełnosprawna może przyjść. Poczekać. Wygląda to tak samo, dokładnie tak samo jak na dworcach, na lotniskach, gdzie jest wybrana jedna firma, która odpowiada za ten akurat aspekt. I to jest idealne rozwiązanie. Natomiast sytuacja, w której ktoś, kto jego inną rolą niż asystowanie jest zapewnienie asystowania, to tak trochę pomieszanie z poplątaniem. Tyle. Mógłbym dalej, także kończmy, proszę.
Tak, kończymy.
Dziękuję serdecznie.
I do widzenia wszystkim. Dziękujemy za wysłuchanie.
Dziękuję.